Ludzie Balów Polska. Historie tworzące sukces.
Balów Polska celebruje 25 lat działalności i zbierania doświadczeń. Doświadczeń zawartych w wyjątkowych talentach, czyli w naszym zespole. Rozmawiając ze specjalistkami i specjalistami w ramach tej wyjątkowej serii podcastów, poznajemy historie, które budują innowacyjność naszej firmy. Dziś jest ze mną Rafał Korcz, Industry Key Account Manager Balów Polska. Mój gość współtworzy polski zespół Balów od 15 lat. Cześć Rafale.
Cześć, witam serdecznie.
Miło mi, że możemy się spotkać. Na początek, co powiesz na takie trzy szybkie pytania?
Słucham.
Praca zdalna, stacjonarna czy hybrydowa?
Najbliżej z tych trzech myślę, że zdalna, ale tak naprawdę jako field sales pracuję w terenie, więc bardziej nazwałbym to pracą terenową.
No to jest jakaś nowość, ale myślę, że rozwija trochę ten wątek. A powiedz mi, ulubiona przekąska w pracy twoja?
To wie o niej bardzo dobrze moja żona, to jest chrupiąca marchewka.
O, bardzo zdrowo, gratuluję. A codzienna czynność, którą najchętniej byś zautomatyzował?
No z racji tego, że odbywa się praktycznie codziennie, to jest logowanie do komputera, po prostu do systemu.
No to taka rzecz, którą myślę, można by było całkiem łatwo usprawnić. Te trzy szybkie pytania za nami, a teraz chciałbym trochę się cofnąć w czasie. Do twoich pierwszych dni na pokładzie Balufa. Powiedz mi, jak one wyglądały, jak się wtedy czułeś?
To było ciekawe doświadczenie, ponieważ wszystkie elementy, które kiedyś uruchamiałem, a miały na sobie nazwę Balów, były elementami automatyki, które w trakcie pracy automatyka bardzo często się pojawiały. A teraz sobie myślałem, że teraz ja jestem częścią właśnie tego Balufa, którego kiedyś uruchamiałem. Też faktem jest to, że przejście z pracy z maszynami, z hardwarem do pracy z ludźmi, to też jest wyzwanie. Na początku pomógł mi w tym przejściu, że tak powiem, Marek Kowalski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, ponieważ utrzymał mnie na tym stanowisku i nauczył mnie kilku rzeczy, które stosuję do dziś.
A gdybyś mógł właśnie powiedzieć, jakie były te nowe kompetencje, które wówczas musiałeś no, dość szybko posiąść, żeby odnaleźć się w nowej roli?
To przede wszystkim słowotok i nie dawałem dojść klientowi do słowa. Bardzo mocno angażowałem się od razu w szczegóły techniczne, które nie zawsze w fazie uzgadniania projektu były najważniejsze. I myślę, że tutaj miałem najwięcej pola do poprawy i z biegiem czasu i z kolejnymi szkoleniami uczyłem się, że słuchanie i rozumienie jest równie ważne.
A jak to doświadczenie w pracy z hardwarem, ze sprzętem, z technologią przydało ci się podczas pracy handlowej?
No przydało mi się bardzo, ponieważ cały czas mówimy o tym hardwareze i w tym momencie myślę, że mam kilka procent przewagi, mając takie doświadczenie techniczne w uruchamianiu konkretnie sprzętów Balufa, aby wyjaśnić klientowi, jak to działa, nie tylko w aspekcie marketingowym, handlowym, ale również stricto technicznym.
No to naprawdę jesteś tutaj do przodu pod tym względem. Właśnie rozmawiając o tym doświadczeniu, które zdobywałeś przez 15 lat, czy były jakieś konkretne umiejętności, które do dzisiaj sobie bardzo cenisz? Nie muszą być to konkretnie takie umiejętności związane wyłącznie ze współpracą z klientem, mogą być interpersonalne. Co wyniosłeś takiego, co po prostu sobie jakoś blisko serca trzymasz?
No to tak jak wspomniałem, to na pewno umiejętność słuchania i oceny sytuacji i na tej podstawie w locie praktycznie budowanie strategii współpracy z klientem. To najbardziej jest ważne, żeby rozpoznać, jaką dana firma ma strukturę, jakie są osoby opiniotwórcze, jakie są osoby decyzyjne i wtedy można na tej podstawie budować strategię współpracy z klientem.
No to z tego by wynikało, że tutaj trochę sprytu i takiego strategicznego myślenia jest potrzebne. Czy dla ciebie jest to, czy też przez te 15 lat była to cały czas taka frajda, trochę budowania nowych sposobów na to, jak kogoś przekonać, jak stworzyć jakąś ciekawą aplikację?
Tak, tak. Wiele osób, jak pyta mnie, ile lat już pracuję w Balufie, to mówi, że jestem dinozaurem, a niektórzy nawet nazywają mnie ultradinozaurem. Więc skądś to musi być. Cały czas, jak wspomniałeś, ja mam fan z tej pracy. Są tutaj różne aspekty, które sobie cenię. To jest kontakt z ludźmi, kontakt z nową technologią, ciągła zmiana miejsc, ciągłe zmiany projektów. To jest coś, co lubię i co do tej pory sprawia mi frajdę.
Brzmi, jakbyś bardzo lubił takie dynamiczne środowisko pracy. Czy uważasz, że jest to środowisko dla każdego, czy może są tutaj pewne pułapki, na które warto zwrócić uwagę?
Nie jest to stanowisko dla każdego. Myślę, że introwertyk by się tutaj miał trudność z odnalezieniem. Jednak mimo tego, że introwertykiem nie byłem, to jednak w poprzedniej pracy byłem programistą PLC, który pracował z maszynami. Tutaj mam frajdę pracy z ludźmi i nawet niektórzy, zauważając to, zapraszają mnie na występy jako prelegenta na konferencję, więc to też bardzo lubię.
No właśnie, bo to jest jeszcze całkiem inna działka. Jak odbierasz te role kogoś, kto nie tylko jest face to face, ale jest także na scenie występuje publicznie.
Prelegent występujący na scenie publicznie ma 20 minut, czasem 40, żeby nie zmarnować czasu dużej grupie osób, która przyszła go posłuchać. Taka prezentacja musi być na pewno wciągająca, musi mieć bardzo mocny punkt początkowy, zapalny, musi być ciekawa po środku i musi mieć bardzo dobrą puentę, żeby osoby, które słuchają, zapamiętały taką prelekcję. Dla mnie wyznacznikiem tego jest czas po takiej prelekcji, kiedy przychodzą pojedyncze osoby i proszą, aby im dosłać więcej informacji o jednym temacie, o drugim temacie, dopytują szczegółów. Wtedy jest to wyznacznik dla mnie, że prelekcja była skuteczna.
A czy miałeś już wcześniej do czynienia z takimi występami publicznymi? Czy musiałeś właśnie w toku działania w Balufie jakoś się do tego dopasować?
Nigdy nie było to dla mnie problemem, jednak w początkowej fazie w Balufie było to stricte zarezerwowane dla działu marketingu. Jednak czasy się zmieniają i jakby podział obowiązków również, więc często zostałem angażowany do tego typu prelekcji, do tego typu wystąpień. No i szkolenia, które w Balufie zostały zorganizowane, dały mi kilka punktów, które stosuję do dziś i myślę, że z tych szkoleń wyciągnąłem coś, co ukierunkowało mnie, jak te wystąpienia należy prowadzić.
Mówiłeś trochę o pracy z ludźmi, o tym, że bardzo sobie ją cenisz i że w Balufie jest to dla ciebie możliwe na co dzień. Czy przychodząc do pracy w Balufie spotkałeś osoby, które cię jakoś zainspirowały? Czy był ktoś, kto zrobił na tobie wrażenie?
Jak najbardziej. Takie osoby ciągle mnie otaczają. I aktualnie mamy też bardzo ciekawą grupę osób, które mają charaktery. Ja wyznaję zasadę w życiu work hard, play hard. Pracuj sumiennie i wykazuj swoje zaangażowanie, ale też umiej się bawić. I myślę, że tacy ludzie są teraz wokoło mnie. Mamy również ludzi, którzy mają bardzo liczne pasje, co sobie cenię właśnie w ludziach, że poza zawodowo również potrafią się zaangażować bardzo mocno w różnego rodzaju działalności. Mamy rowerzystów, biegaczy, krótkofalowców, piwowara mamy, motocyklistów, spadochroniarza. No jest tych pasji wiele i jest o czym rozmawiać, jeśli się spotkamy, a właśnie takie osobiste rozmowy są najciekawsze.
To teraz ja nie mogę nie zapytać o twoją pasję. Czy jest coś, co po godzinach pracy zajmuje cię i wciąga?
Od zawsze był to motocykl. Troszeczkę się poprzestawiało w głowie i swój motocykl sprzedałem jako odpowiedzialny ojciec, ale wytrzymałem rok. Od tego czasu, a było to 11 lat temu, raz w roku wypożyczam motocykl na przynajmniej pełny tydzień, jeśli nie 10-12 dni i znikam. To są Bałkany, To jest Serbia, Bośnia, Czarnogóra, Albania, Chorwacja, później są to Alpy, Sardynia, również zahaczyłem o Maroko i to sprawia mi wielką frajdę i uważam, że to jest coś niepowtarzalnego.
Czyli dynamiczne środowisko pracy, a z drugiej strony dynamiczna pasja. Jakoś to ze sobą tutaj idzie w parze, mam wrażenie.
Może tak być.
To jeszcze na chwilę chciałbym cofnąć się do tych początków w Balufie i zapytać cię o radę, którą mógłbyś z dzisiejszej perspektywy dać sobie właśnie z tamtego czasu. O co jesteś mądrzejszy, co mógłbyś przekazać sobie sprzed 15 lat, żeby tamten ty miał trochę łatwiej.
Jasne, rozumiem, o co pytasz. No i myślę, jakbym miał szansę dać sobie radę tak sprzed 15, 10 i 5 lat, to myślę, żeby była ona podobna, aczkolwiek pewnie by się jednak zmieniała w trakcie. I myślę, że byłoby to nie wszystko naraz. Mniej projektów skutecznie zamkniętych jest lepsze niż wiele równoległych projektów w trakcie. Tak, to ja mam tendencję do łapania wielu srok za ogon, a właśnie myślę, że ważniejsze jest to, żeby domykać tematy i dopiero rozglądać się za następnymi. Pewna pula może być prowadzona równolegle, ale nie za wiele.
Kończąc rozmowę, chciałbym jeszcze zapytać, dlaczego dzisiaj, tak skupmy się teraz na ludziach, którzy są przed tą swoją przygodą z automatyką, dlaczego oni powinni zainteresować się właśnie dzisiaj tym segmentem? Co w nim jest takiego, co jest warte uwagi?
No, dla mnie automatyka jest fascynująca. Na przykład informatyk widzi efekty swojej pracy praktycznie stricte w komputerze. Automatyk widzi efekty swojej pracy w postaci ruszającego się robota, pracującej maszyny, przesuwających się elementów produkcji pewnych rzeczy, bardzo szeroko pojętych. I w trakcie pracy programisty PLC widziałem wielu automatyków wręcz tańczących ze szczęścia po skutecznym uruchomieniu linii, znalezieniu błędu w programie. No i tego życzę naszym klientom przy współpracy z Balufem.
No to bardzo ładne przesłanie. Ja też się dołączam oczywiście do tych życzeń. Rafale, serdecznie ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo inspirujące. Mam nadzieję, że będziemy mogli niektóre z tych wątków w przyszłości poruszyć jeszcze przy jakiejś okazji.
Też mam taką nadzieję.
Podcast współtworzony z członkami zespołu Baluf Polska powstał przy okazji świętowania 25-lecia działalności firmy. Serdecznie dziękujemy za słuchanie i zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi odcinkami serii.